Natomiast przejdę teraz już do tego słowa. Pamiętacie, już to się powtarza od około roku, wracamy do takiego słowa hebrajskiego emunach. Ktoś pamięta, co to słowo oznacza w Biblii? Tak? Słucham? Wierność, wiara, tak? To wiara czy wierność?
I to,
tak? Faktycznie w biblijne słowo... Palik od namiotu to oznacza? Też, tak? Okej. Okay. Faktycznie, coś tam było, tak. Ale faktycznie w języku hebrajskim słowo wiara może być zarówno przetłumaczone jako wiara, jak i wierność. To jest słowo emunach. O Bogu jest powiedziane, że jest Bogiem wiernym. Tak to jest zawsze tłumaczone w naszych Bibliach. Ale również by można było powiedzieć, że jest Bogiem wiary i to byłoby tak samo przetłumaczone. A z kolei słowo, które jest tłumaczone często jako wiara, może być tłumaczone również jako wierność, ponieważ to jest to samo znaczenie. Jest to takie znaczenie hebrajskie, trochę to nie pasuje do naszej mentalności, bo my jakoś to oddzielamy te rzeczy. Mówimy, że wierność to są uczynki, a wiara to jest to przeświadczenie i zaufanie do Boga. W tej myśli hebrajskiej to są rzeczy, które się ze sobą przeplatają. Dlatego wiecie, mamy później ten konflikt, który występuje, pozorny konflikt, który odkrywamy w listach apostoła Pawła i Jakuba. Apostoł Paweł mówi, że nic nie możemy dodać do naszej wiary, a Jakub mówi, że jeżeli mamy wiarę, to nie wystarczy, bo jeszcze potrzebujemy mieć uczynki. Tak? A tu chodzi o jedno i to samo, że wiara jest wiernością. Więc jeżeli mamy wiarę, to ona bez uczynków jest martwa sama w sobie, jeżeli nie ma wierności. A jeżeli mamy tylko uczynki, które nawet by miały wyglądać jako wierność naszą Bogu, jeżeli nie są połączone z zaufaniem do tego, który daje nam siłę do wypełnienia tych wszystkich dobrych uczynków, no to są one martwe i to jest tak zwane poleganie na uczynkach, tak? Poleganie na uczynkach, które Bogu się nie podoba. Więc mamy to słowo hebrajskie emunach, które jest zarówno wiarą i wiernością. I teraz już przechodzimy do tych wersetów, którymi z wami się chciałem podzielić, ponieważ my często sami sobie zarzucamy bardzo wiele, czy wystarczająco dobrze jedziemy w naszym życiu z Bogiem. Wystarczająco dobrze się modlimy, czy wierzymy, czy uświęcamy nasze życie. Niektórzy to tak źle o sobie myślą, że nawet nie chcą na mnie w czasie kazania patrzeć, bo boją się, że mogę coś zobaczyć w ich oczach. Jest jakiś wstyd. Teraz sprowokowałem te osoby, które gdzieś tam pod krzesłami szukały kazania. Muszą teraz spojrzeć na mnie. Ale faktycznie jest coś takiego, że często żyjemy w potępieniu. Ja też walczę z tym, czy wystarczająco dobrze żyję, czy wystarczająco dobrze się staram, czy jestem wystarczająco dobry. Ale wiecie, to emunach Boże przewyższa, jest w stanie pokonać naszą niewierność, nasze nieemunach, jest w stanie przykryć nasze wszystkie niedociągnięcia. Bo nawet kiedy my nie jesteśmy wierni, to On jest wierny. Tak? I teraz przejdziemy od razu do pierwszego wersetu. I on jest z Ewangelii Łukasza, to są słowa Jezusa, kiedy On mówi, że kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Budujemy nasze życie w oparciu o to, że Bóg jest wierny. Jest wierny swojemu słowu i wierny swoim obietnicom. Tak? On oczekuje od nas też wierności. Chce, żebyśmy byli tak jak On, żebyśmy byli do Niego podobni, tak jak On wierzy i jest wierny, żebyśmy my wierzyli i byli wierni. Tak? Ale to jest nierówne przymierze zawsze. Zawsze Bóg jest ponad. On jest potężny, a my tylko po prostu tam coś próbujemy, ale to jest naprawdę niewiele w stosunku do tego, jak On jest wierny, jak On ma moc zachować swoje przymierza. Miałem taki obraz osoby, która bardzo stara się, żeby podobać się Bogu. I Bóg patrzy na tą osobę i patrząc na tą osobę w ogóle jej nie potępia, ale cieszy się z tej osoby, że ona daje radę. I chciałbym, żeby taki obraz dzisiaj do ciebie dotarł po tym słowie, po tym moim dzieleniu się półgodzinnym, że Bóg patrzy na ciebie i jest zadowolony z ciebie, że walczysz. Nie patrzy na ciebie z perspektywy twoich własnych oczekiwań wobec siebie, bo wiecie, my własne oczekiwania wobec siebie to mamy takie umiejscowione na końcu realizacji naszych celów. Czyli patrzymy i mówimy tak, zbuduję dom i dopóki go nie zbuduję, to jestem nieusatysfakcjonowany. Tak? Mówimy, zbuduję duży kościół, tak? Będę ewangelizował. Albo wyedukuję moje dzieci, one skończą szkoły, pójdą w świat. Tak? Albo mówię, zrobię karierę. Wiecie, i my zawsze w jakiś sposób jesteśmy troszeczkę nieusatysfakcjonowani albo mocno, ponieważ cały czas jesteśmy w drodze. Bo sobie postawiliśmy pewne cele. Ale Bóg patrzy na nas z nieba i On szanuje nas nie za to, że osiągnęliśmy cele, ale za to, że pozostajemy wierni. Tak? Jest taki fragment słowa, ja dzisiaj go tutaj nie wkleiłem, nie skopiowałem go sobie, ale parę razy do tego słowa wracałem tutaj w kościele, byliśmy na spotkaniu dla pastorów i pastorzy dzielili się takimi różnymi swoimi frustracjami i zmęczeniami w służbie i najstarszy pastor w naszym gronie, niektórzy go znają, taki Syryjczyk, Mornir Shadet, on po tym wszystkim wysłuchaniu tego powiedział, słuchajcie, no to wszystko pięknie, fajnie, te cele, ale mówi, ja mam dla was słowo. I przeczytał takie słowo z Nowego Testamentu, powiedział, że od Bożych szafarzy Bożych tajemnic wymaga się tego, aby byli wierni. I on powiedział, my możemy sobie bardzo różne cele wyznaczać, zawodowe, związane z powołaniem, z własną sprawiedliwością, świętością, a Bóg patrzy na nas i ocenia nas z perspektywy tego, czy jesteśmy wiernymi szafarzami tego, co nam powierzono. Więc Bóg nie mówi, pewnego dnia cię osądzę, jak dojedziesz do końca, tylko czy już dzisiaj jesteś wiernym szafarzem tego, co otrzymałeś. Swoich darów, swoich umiejętności, czy jesteś wierny wobec bloków startowych, z jakich wystartowałeś swoje życie. Tak? Bo nie każdy zaczyna w tym samym miejscu. I każdy zaczyna w innym miejscu i Bóg sądzi każdego wierności jego wobec dzisiejszego dnia. I taki miałem ilustrację osoby, która po prostu siebie, chyba najmocniej, osoby po tym wczorajszym pobycie w szpitalu, że po prostu, że ja sobie wyznaczam bardzo duże cele i chciałbym wiele rzeczy w życiu osiągnąć i wiele rzeczy dosięgnąć, a to nie tak przebiega, jak ja sobie to wszystko zawsze planuję. I potępiam siebie. Mówię, no zobacz, no i co ty osiągnąłeś? Dokąd ty dojechałeś, tak? I słyszę, jak Bóg mówi w moim sercu, że dobrze jedziesz. Słyszę wyraźnie, sługo dobry i wierny, tak? Tak zaraz dojdziemy do tego fragmentu. I jest jakaś taka sprzeczność, bo Bóg patrzy i mówi, dobrze jest, a ja patrzę i mówię, że jest źle. I prawdopodobnie, kiedy będę patrzył w ten sposób, to nigdzie dalej już nie mogę zajechać. Amen. Bo po prostu nie możemy, po prostu sądząc siebie niesprawiedliwie, osiągnąć to, co Bóg dla nas, dla każdego z nas przygotował. I teraz ten werset z Łukasza 16:10 mówi, kto jest wierny w najmniejszej sprawie, wielkie jest wierny, a kto najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy. Teraz wiecie, my oczywiście czytamy takie wersety i w naszych ambicjach, w naszej sile, w naszej młodości chcemy po prostu, nie jesteśmy zainteresowani małymi rzeczami, skromnymi rzeczami. Nie jesteśmy zainteresowani w tym, żeby wygrywać każdego dnia, że Panie Boże, dziękuję Ci, bo dzisiaj okazałem życzliwość dwóm osobom. Nie chcemy po prostu oceniać naszego życia z perspektywy tego, że właśnie powiedziałem parę miłych słów. My chcemy wielkich rzeczy. Myślimy o dużych rzeczach, o Królestwie Bożym, o większej Bożej chwale, tak? Myślimy daleko, dlatego jesteśmy nieusatysfakcjonowani. Ale u Boga to jest troszeczkę inaczej, bo Bóg patrzy nasze życie każdego dnia i patrzy, czy jesteśmy po prostu wierni w tym miejscu dzisiaj, w którym jesteśmy. Pamiętacie, jakiś czas temu opowiadałem wam, że byłem w kinie na filmie? Nie powiedziałem tego chyba. Ale miałem polecony film i też wam polecam. Jak on się nazywa? Janek, Czas na miłość, nie?
Tak, Czas na miłość.
Czas na miłość? Film o tym, żeby cieszyć się każdym dniem życia, bez względu na to, jak on wygląda. Przypomniałem sobie ten film, bo wczoraj mi jeden pastor spytał, czy warto. Bo znalazł w dodatku do gazety ten film. I czy warto kupić. Sobie go przypomniałem. Wiesz, i to jest właśnie to, w jaki sposób Bóg patrzy na nas każdego dnia i patrzy, czy jesteśmy wierni w najmniejszej sprawie. I z tej perspektywy ocenia nas i w tej perspektywy będzie nam powierzał wielkie rzeczy. Więc Bóg patrzy na ciebie, Ojciec patrzy na ciebie i cieszy się z ciebie i kocha cię, bo widzi, że dajesz radę tam, gdzie jesteś, w tym miejscu, w którym jesteś. Tak? Pomyślałem sobie o polityce, a propos tego wersetu, teraz się tam rozstrzygają jakieś duże rzeczy, wszyscy na Ukrainie, może faktycznie powinniśmy się też modlić dzisiaj, tak jechałem do zboru, myślałem, że może warto by było błogosławić Ukrainę, bo to jest bardzo ważny kraj dla nas, sąsiedni i to, co się tam dzieje, będzie miało duży wpływ na nas też pośrednio. Ale myślałem też o polityce i pomyślałem sobie, że polityka to są i politycy to są te wielkie rzeczy. Tak? To jest po prostu jakieś ustawy, wpływy, zmienianie kierunku i tak dalej. Teraz wyobraziłem sobie polityka, który nie ma czasu dla swoich dzieci i nie kocha swojej żony, ale jest pochłonięty ambicją, no bo on pracuje i walczy dla wielkich rzeczy. I teraz wiecie, zgodnie z tym wersetem nie będzie mu, mimo że on sobie wyobraża, że powierzono mu wielkie rzeczy, on tak naprawdę wielkich rzeczy nigdy nie otrzyma I nigdy wiecz rzeczy nawet nie osiągnie. Nawet jeżeli w oczach ludzkich i w oczach tego świata jest oceniony jako człowiek, nie wiem, na piedestale, człowiek mediów, który jest zauważany. Ale będzie oceniony według wierności w tych sprawach, które są normalnymi sprawami jego życia. Gdzie to jest zasada królestwa. Bóg patrzy na nas też z tej perspektywy, patrząc na zbór. Apostoł Paweł to umieścił w swoim nauczaniu a propos wyznaczania biskupów i starszych. On mówi, żeby ci ludzie byli przede wszystkim sprawdzeni z perspektywy wierności w tych rzeczach podstawowych. Małych, tak? Wiecie, jeżeli polityk nie potrafi być wierny swojej żonie, a to jest mała rzecz, to jest pikuć w ogóle, to jak on będzie wierny narodowi? Jak on będzie wierny swojej partii? Ideą swojej partii? Twoim programowi? Jak on będzie wierny swoim wyborcom? To są wielkie rzeczy. Naród, partia.
Partia niekoniecznie. Naród, partia.
Ja wiem. Nam z poprzedniej epoki to też się mocno kojarzy, więc... Tak? Ale wiecie, jest, może być dobra partia, która ma dobre cele, ale po prostu przyłączają się do niej ludzie, którzy mają bardzo różne motywacje. Jeśli nie mają po prostu tej wierności podstawowej w swoim życiu, to nie będą wobec innych ludzi wierni, tak? Jeżeli ktoś nie jest wierny wobec dzieci, które mają, musi zaspokoić ich potrzeby, okazać im, nakarmić, wychować, tak? Zatroszczyć się, dać ciepło. To jak ten człowiek będzie w stanie sięgać wyżej, tak? Nie ma wyższych rzeczy. Dlatego, kiedy Bóg patrzy na ciebie i widzi, że się starasz, mimo że nie masz od razu wielkich efektów i Bóg wie, jakich rezultatów, to On mówi, jesteś w małej sprawie wierny, będziesz, otrzymasz wielkie rzeczy, ponieważ wielkich też będziesz w stanie być wierny. Więc wiecie, Bóg dzisiaj patrzy na nasze życie z tej właśnie perspektywy i mówi, dobrze jedziesz, kocham cię, podoba mi się to, jak robisz rzeczy, bo idziesz we właściwym kierunku, tak? Zachowujesz ten podstawowy poziom, który jest najistotniejszy dla wszystkich spraw królestwa. Miałem też taki obraz, jak przygotowałem to słowo, kogoś, kto wchodzi do nieba i jest nagradzany za swoje życie. Wiele razy jest ten obraz taki przytaczany w kościołach. Najmocniej on do mnie dotarł tam jakieś 15 lat temu, kiedy czytałem książkę Ricka Joynera, że po prostu u Boga ten osąd będzie zupełnie inaczej wyglądał niż u nas. Bo będą wynagradzani ku radości wszystkich świętych zgromadzonych w tej sali sądu czy sali tronowej, ku wielkiej ich radości, będą nagradzani ludzie bardzo niepozorni, którzy zachowali swoje życie w integralności i w czystości serca. A nie jacyś wielcy tutaj na ziemi i oceniani przez ochy i achy. Tak będzie siedział noblista i będzie siedział człowiek, który nie skończył podstawówki. I może się okazać, że on otrzyma dużo większą nagrodę niż tamten. Może siedzieć przywódca kościelny, jakiś tam biskup, tak, czy pastor. I może siedzieć ktoś, kogo nikt nigdy nie zauważał i on otrzyma większą nagrodę od Boga. Ponieważ nagroda jest za wierność, za wiarę. Bez wiary nie można podobać się Bogu, bez wierności nie można się podobać Bogu. Więc Bóg będzie patrzył na to nie, jak to wyglądało w oczach ludzi, jak on daleko doszedł, jak można było zmierzyć ten jego sukces, to będzie patrzał z perspektywy tego, czy zachował się po prostu wierny. I wiecie, i dzisiaj, jak takie rzeczy dokonują się na ziemi, to one są takie nie do końca zrozumiałe, tak? Że dzieje się sprawiedliwość wobec ludzi, którzy tak, nikt ich nie widział, nie doświadczał, ale jeżeli ktoś otrzymuje, nie wiem, jakąś pokojową nagrodę Nobla, chociaż z nimi to ostatnio jest wielki problem. Ale widzi, że po prostu ktoś medialnie zadziałał, to tak, wiecie, to wszystko będzie inaczej wyglądało z perspektywy wieczności. Tam będziemy siedzieć i będziemy naprawdę się cieszyć, że sprawiedliwość króluje. Bo nagrodę otrzymują ci, którzy są wierni w swoim codziennym życiu, w posłuszeństwie Bogu. Bez tej fałszywej takiej miary, tego zewnętrznego pozoru, jak to wygląda. Teraz drugi werset z 2 Tymoteusza 2. Paweł mówi tak. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem w nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. To jest to słowo, ono się odnosi do tego, co głosiłem 2 tygodnie o tym umieraniu. W ogóle słowo było niesamowicie dobre. A ja po nim przez cały tydzień usiłowałem go nie zastosować. I nawet miałem taką myśl pod koniec tygodnia, jak to jest, że człowiek głosi takie dobre słowo, żeby potem przez cały tydzień za wszelką cenę chcieć je zwalczyć. I nawet to się wydarzało w taki sposób o tym umieraniu, o tym ziarnie. Pamiętacie to słowo? Dobre było. że zacząłem dyskutować z innymi pastorami, że ten mój punkt widzenia chyba jest fałszywy, bo to chyba nie w tą stronę. Więc cały tydzień miałem zmagań. Oczywiście jest to potwierdzenie biblijnej prawdy, że zasiane słowo, do zasianego słowa przychodzi diabeł, żeby je wyrwać, żeby je zasuszyć, żeby ono nie wydało plonu, żeby je zasiać tam chwasty i tak dalej. Więc to było bardzo biblijne. Ucisk i prześladowanie dla słowa. Ewangelia Marka mówi, nazywa ten proces. Ale faktycznie tak jest, że jeżeli z nim umieramy, z nim żyć będziemy. I teraz wiecie, chodzi o to, żeby umierać z nim. Nie umierać w beznadziejności, nie umierać w żalu, że nic się nie osiągnęło, nie umierać w takim miejscu, że to wszystko marność, tylko umierać w nim. Myśl tak, ta ziemia mnie przyjąć nie może z moją całą wspaniałością. Tak jak nie mogła przyjąć Jezusa. Po prostu wszystkie moje, całe moje piękno, obdarowanie, moja świętość, moja przebojowość, moja odwaga, świat tego w ogóle nie może łyknąć. Jestem jak Jezus. Więc muszę umrzeć. Muszę umrzeć dla tego świata. Sprawy królestwa, one przyjdą w inny sposób. Bóg w inny sposób, nie przyjdą jak sprawy królestw tego świata przychodzą. Tak? Nie przyjdą przez triumf i zapanowanie nad innymi ludźmi. Nie przyjdą przez to, że ludzie oddadzą chwałę, prawda? Tylko one przyjdą inaczej. Bóg odda chwałę. Bóg wywyższy. Więc droga do tych Bożych rzeczy jest to przez to, że jeżeli w Nim umieramy, to w Nim żyć będziemy. Tak? Więc to jest absolutnie Boża prawda. Wszyscy musimy umrzeć. Powiedzmy śmierć. Alleluja. Nie śmierć. Nie. Śmierć. Alleluja. Tak? Dobrze. Okej, ale to jest tylko tytułem wstępu. I dalej jest powiedziane, bo ta śmierć jest związana z tym, jeśli z Nim wytrwamy, w Nim też królować będziemy. Więc wiesz, to umieranie jest związane z naszą wiernością Bogu, z pozostawaniem na szlaku. Wiecie, usłyszałem, że muszę się zastanowić, od kogo usłyszałem i o kim usłyszałem, żeby gafy nie walnąć. Tak, dobrze, mogę powiedzieć. W tym tygodniu usłyszałem o osobie, która się obroziła na Pana Boga. Bo się o coś modliła i to nie tak poszło, jak się ta osoba modliła. I to już któryś raz w życiu tak usłyszałem, bo to co jakiś czas wraca, słyszę o takich osobach. I powiem wam, nigdy nie potrafiłem sobie takich osób wyobrazić. Nigdy. Jak to? Przecież to po prostu niepojęte. Obrazić się na Pana Boga? Przecież Pan Bóg wie wszystko lepiej. Nawet jak my wszystko sknocimy i nam nic nie wychodzi, nasze modlitwy są niewysłuchane, tak się nam wydaje, to wszystko nie jest prawda, bo Bóg jest ponad tym. No nie ma się na kogo obrażać, no. Można się na siebie obrazić, można się na żonę obrazić, na dzieci, na pastora, no to wszystko jest uzasadnione. No. Ale na Boga? Wiesz, ale sobie pomyślałem, że tak, później tak mi to świdrowało w głowie, ten tekst o obrażeniu się na Pana Boga. I tak do mnie przyszedł i powiedział, no ale ty tak nie jesteś obrażony? Ja mówię, Panie Boże, przenigdy. Tak jak w takim kabarecie wczoraj widziałem po prostu. A ty jesteś po czyjej stronie? A ten drugi po pana stronie, po pana. Wiesz? To ja tak siebie widziałem, że Bóg tak na mnie mówi, ale co, ty się nie obraziłeś? O panie, przenigdy. Ja tobie tylko, ja po twojej stronie. Nie dopuszczam takiej myśli. Ale wiesz, myślę, że może obrażony nie jestem, ale coś jest na rzeczy. Bo nie mogę powiedzieć z taką radością, z taką ufnością, że jestem w Bożym ręku, Pan nad wszystkim czuwa, jestem w woli Bożej i mimo, że nie jestem zadowolony z wszystkiego, jak rzeczy idą, to jednak ufam, że wszystko jest na dobrej drodze. No, takie coś powiedzieć, to muszę tak mieć reflektor, mikrofon. To wtedy mogę tak powiedzieć. To tak to fajnie wypada. Ufam Ci, Panie! Wszystko jest na dobrej drodze. Ale jak wczoraj siedziałem w tej poczekalni w szpitalu, przychodzimy, tam ktoś nas tak wkręcił trochę, powiedział, pójdźcie tam, was szybciej załatwią, bo to na izbie to się okazuje, że wszyscy już wiedzą, że do specjalistów są kolejki, a jak się pójdzie na izbę przyjęć i przysymuluje, to od razu cię załatwią. Więc 6 osób. A, tylko 6 osób. Siadamy. Jedną osobę obsługiwano 1,5 godziny, bo w międzyczasie przywożono innych, takich już umierających, tak? My siedzimy na tych krzesłach. Później przyszedł jakiś pan pijany, usiadł obok mnie. Cały czas mu się zbierało na wymioty. I ja cały czas tę moją chorą nogę tak odsuwałem. Rzej mi nogawki, niechcący. Ciemno, zimno, drzwi się otwierają, mróz. Policzyłem sobie 1,5 godziny razy 6. To jest 9 godzin, to tak o 4 rano już wejdę. Wiecie, i wtedy to człowiek tak nie myśli. Panie! Jest cudownie, wszystko jest zgodnie z planem. Nie, to wtedy pozostaje to nasze poddanie się Bogu i wierność polega wtedy tylko na tym, że my po prostu umieramy z Nim przez to, że jesteśmy wytrwali. Tak? Gdzie dobry obraz jest obraz Jezusa, który mówi do swoich uczniów, że On po prostu, że On jest przerażony tym, co ma przyjść. Że On ma trwogę po prostu, tak? Trzeba by to sprawdzić, jakich on tam słów dokładnie używa, bo one są takie trwoga, tak? Tak, no, takie ładne słowa religijne są użyte. Trzeba by tam z Greki, z tej koiny sprawdzić, co tam Jezus do nich mówił. Ale wygląda na to, że Jezus potężnie się zmaga. I kiedy modli się w ogrójcu, to przychodzą do niego aniołowie. Po co? Po to, żeby co mu zrobić? Co tam ci aniołowie przychodzą mu zrobić? Wzmacniać. Jezusa wzmacniać. Chowaj się, coś ty tu wyskoczył. Wzmacniać. Więc wiecie, nie liczmy na to, że będzie inaczej w naszym życiu. Tak, że będziemy, Panie, jesteśmy po Twojej stronie. Wszyscy byśmy chcieli umierać w takiej szarży ułańskiej. Na pochybę! Tatarom! To jest fajne, adrenalina jest, pióropusz, dzida. No, nawet jak cię stamtąd już jako trupa wyniosą, to przynajmniej była jazda. Ale to, wiecie, jeśli wytrwamy, to jest masakra. Bo wytrwanie to jest po prostu jak siedzenie czasami w poczekalni. Czekali na swoją kolejkę.
Na mrozie.
Na mrozie. Tak dokładnie, do pieca. Zrzek lubi takie kazania. Bez jedzenia. Na mrozie. W kolejce. Tak?
Bez telefonu.
Bez telefonu. Teraz poczułem. Jeśli wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Lecz jeśli Go zaprzemy, On się nas zaprze. Ale wiecie, tu jest bardzo fajnie napisane, bo jest powiedziane, że jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. To jest niesamowite. Więc ja tu czytam, że to zaparcie się Jego, zapieranie się Boga, to nie do końca jest nasza niewierność. On przechodzi nad tym. Zaparcie się Boga to jest takie świadome odwrócenie się od Niego. Powiedzenie, nie chcę z Tobą nic wspólnego. To nie działa. Odchodzę. Tak? To jest co innego. Myślę, że my często przechodzimy przez to, co tu jest powiedziane, że nawet jak my nie dochowujemy wiary, wierności, to są po prostu miejsca, w których my nie potrafimy dotrwać do końca. Tak? Diabeł nas prowokuje, chce nas wysadzić z siodła i my w końcu się poddajemy. Mówimy, nie, to za dużo. Ale to nie jest zapieranie się Boga. To jest po prostu brak wytrwania. I Bóg mówi, że kiedy my nie okazujemy się wierni, nie dochowujemy wiary, czyli nie zachowujemy się wierni, bo to jest jedno i to samo, to On pozostaje wierny, czyli On i tak nas przywróci do miejsca walki, do miejsca bitwy, i znowu nas postawi we właściwym miejscu, ponieważ taki jest przymierze, że On jest bardziej wierny niż my. Tak? Więc nawet jeżeli się poddałeś, jeżeli nie pojechałeś, lekcja wróci, On jest wierny, On się nie zaprze, On chce ciebie dalej prowadzić. Dobrze. Koryntian 10:12. A kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dlaczego tak jest powiedziane? I widzisz, no to jest dla pysznych ostrzeżenie. Wiesz, nie dla pysznych. Dla pysznych też. Ale ostrzeżenie to jest dla każdego z nas. Bo wierność to jest, ona zawsze w czasie zajmuje czas. Ona przebiega w czasie, wierność. Wierność to nie jest to, że słuchaj, łap piłeczkę. Pa, i złapał. O, wierny, złapał piłeczkę. Albo teraz piłka leci, strzelaj gola. Strzelił, okazał się wierny, strzelił gola. Wiesz, to są takie chwile, w którym możemy zgrzeszyć, nie zgrzeszyć, możemy wypełnić wolę Bożą, nie wypełnić, osiągnąć cel, pominąć cel, ale wierność to jest zawsze coś, co jest związane z procesem. To jest powiedziane, jeżeli ktoś stoi, to niech uważa, bo może się okazać, że nie będzie stał za chwilę. Tak? Bo może mu zabraknąć wierności, wytrzymałości. I dalej jest powiedziane, dotąd nie przyszło na was pokoszenie, które przekracza ludzkie siły. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Więc teraz jest powiedziane, że Bóg, on kiedy przeprowadza nas przez próby, przeprowadza nas przez testy, sprawdza naszą wiarę, wierność, poszerza naszą wiarę, naszą wierność, to w tym samym momencie nigdy nie daje nam ponad miarę. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jeżeli jesteś w takim miejscu, w tej kolejce na mrozie bez jedzenia, bez telefonu, cokolwiek to znaczy w twoim życiu, w twoim przypadku, jakakolwiek próba jest, jakieś oczekiwanie, jakieś zmaganie i myślisz, że już nie wytrzymasz, to możesz w tym momencie wiedzieć, że Bóg jest po twojej stronie i On nie będzie rozciągał ciebie do miejsca, w którym po prostu przegrasz. Może doprowadzić cię do miejsca śmierci, tak? Tak, że w Nim będziemy umierać, więc w Nim będziemy żyli. Więc doprowadzić cię do takiego miejsca, że powiesz, kapituluję. Teraz to już tylko twoja moc może mnie prowadzić. To jest okej. Okay. Ale nie jest ta próba ponad to, co my jesteśmy w stanie wytrzymać. Bóg nam mierzy w stosunku do tego, co jesteśmy w stanie znieść. Do takiego miejsca nas doprowadza. To, że niektórzy ludzie może nie przechodzą tej próby, prawdopodobnie jest związane z tym, że podjęli jakieś decyzje w momencie tej próby, które były odwróceniem się. Ale nie jest to związane z tym, że nie dali rady ze względu na siły, które posiadali. Tak? Jeżeli Bóg mnie wypróbowuje, moją wiarę, moje zaufanie do Niego, to On nie prowadzi mnie do miejsca, w którym po prostu ja nie będę w stanie tego wytrzymać. Bóg wie, ile jestem w stanie znieść. Tak. Czasami Bóg nas prowadzi, wie, ile mamy sił. Chce, żebyśmy skorzystali z mądrości. Tak? I to też jest walka o wierność. Tak? Bóg mówi, zrób teraz inaczej, niż zrobiłeś do tej pory. Tak? Nie jedź na swoim po prostu tym pędzie takim, tak? Inercji, bo się rozpędziłeś i zawsze to tak robiłeś. Bóg mówi, nie, ja chcę z ciebie wprowadzić większą chwałę. Musisz przestać polegać na sobie, na swojej mocy. Potrzebujesz podjąć decyzję, zmienić, sięgnąć po mądrość. Mówisz, nie, ja wytrzymam. Bóg nie chce, żebyś wytrzymał, Bóg chce, żebyś się okazał mądry, żebyś chwilowo zmienił kierunek. Tak jak Jurek Rycharski opowiadał o tym, w jaki sposób salę kupowali i Bóg mu w pewnym momencie powiedział, żeby pożyczył pieniądze. I on opowiada, panie, po prostu służę ci 20 lat, nigdy od nikogo złotówki nie pożyczyłem. Tak byliśmy umówieni, ty zawsze we właściwym czasie przychodziłeś, a jak nie przychodziłeś, to był znak, że to nie od ciebie i tak działaliśmy przez 20 lat. A Bóg mówi, no tak działaliśmy przez 20 lat, a teraz pożycz pieniądze. Dla niego to było straszne. Straszne. Później, kiedy już kupili ten zbór i później oddali te pieniądze, to przyszedł do niego z drugą próbą. I Bóg mu powiedział, słuchaj, ja teraz chcę, żebyś kupił nowy samochód w salonie. Mówi, panie, nie mam na to pieniędzy. Bóg mówi, kup na raty. On mówi, nigdy tego nie zrobię, nie popadnę w długi, nie będę spłacał nowego samochodu, to się w ogóle nie opłaca. Po roku to jest spadek 30% wartości samochodu. Nikt mądry nie kupuje nowych samochodów. Blablabla. A Bóg mówi, kup samochód na raty. Mówi, kupił, już w pierwszych miesiącach wiedział, że to był Bóg. Bo zaczął odczuwać presję rat. I Bóg mówi, o, i teraz wreszcie jesteś w właściwym miejscu, żeby współczuć innym. Bo ty ich nigdy nie potrafiłeś zrozumieć. Co mają ludzie, którzy po prostu mają kredyty hipoteczne, kredyty na samochody, którzy mają należności, bo ty zawsze taki byłeś cwany, że po prostu jak pan płaci, to robimy, jak nie płaci, to nie mamy i dalej się cieszymy. My teraz poczuj, jak ludzie żyją. I my wtedy musieli się z żoną zacząć modlić o kolejną ratę za nowy samochód. Ford Mondeo, nówka, sztuka. 2 litry silnik diesel w automacie. I ty czujesz, że jedziesz. Jedziesz takim samochodem i myślisz, na co mi to było? Przecież ważne jest tylko o to, żeby się dostać z punktu A do punktu B. A czym? Po co mi te problemy? Ale myślę, tak go Bóg poprowadził, tak? Więc wiesz, Bóg na pewno nie stawia nas w miejscu ponad nasze siły, coś, czego nie będziemy w stanie unieść. Na pewno tak nie jest. oczekuje od nas wytrwałości, żebyśmy po prostu w tym miejscu wytrwali, okazali się wierni. Ale tu jest to dodatkowe zdanie, 14, chciałem o nim coś powiedzieć. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. To jest bardzo ważne. Jak apostoł Paweł definiuje bałwochwalstwo? Powiedzcie mi, w liście do Efezjan, albo to jest w liście do Galacjan. Czym jest bałwochwalstwo? Jak on tam mówi? Hello! Nie pytam o Izajasza, Jeremiasza, o Dąbrowy na wzgórzach i rzeźbione rzeczy. Jak apostoł Paweł definiuje bałwochwalstwo? Jak on je nazywa? Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Tak? Apostoł Paweł mówi chciwość, która jest bałwochwalstwem. No zobaczcie, jak to się łączy. Przechodzisz przez próbę i nie jesteś w stanie wytrzymać, więc myślisz o tym dyskomforcie, w którym jesteś i komforcie, którym mógłbyś być, gdybyś odpuścił sobie. Tak? Zresztą wiecie, ja po prostu, jak tam siedziałem w tym szpitalu, to jest taka żywa ilustracja w mojej głowie, to sobie myślę, ludzie żyją, potrafią żyć ze sztywną nogą. Bo byłem kaznodzielem. Halleluja! Jak kapitan Hak wygłosił kazanie. A Bóg mówi, ale czy nie lepiej by było, żebyś tu po prostu poleżał tydzień i później miał obie nogi zdrowe, jeździł na nartach i wszystko było dobrze. Takie wiecie, nie wiem, co się bardziej opłaca. To jest chciwość. To jest po prostu myślenie o tym, że po prostu przeskoczę przez tą próbę, zaliczę ją jakoś inaczej. To jest chciwość, to jest po prostu myślenie o tym, że wiesz, nie masz czegoś i przychodzi ci teraz taka myśl, wezmę kredyt. Na raty to wezmę. To jest chciwość. I teraz wiecie, tym, który daje siłę do wytrwania, jest Bóg. Więc On musi być czczony cały czas w momencie próby. Panie, Ty wiesz, gdzie Ty mnie prowadzisz. Panie, jestem w Twoim ręku. Panie, Ty dajesz mi moc. Panie, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Co prawda, modlę się, żebym jeden kielich mógł uniknąć. Nie chcę go. On nie jest fajny, ale ponad fajność i niefajność mam Ciebie. I chcę, żeby Twoja wola się wypełniła. Wtedy pojawiają się aniołowie i pojawia się wzmocnienie. Ale jeżeli nie ma czci oddanej Bogu, to jest cześć oddana bałwanom, bałwochwalstwo. I to często jest to pragnienie komfortu, ta chęć przeskoczenia nad tym problemem. Tak mówisz po prostu, ile to może trwać? Pamiętacie o tym kazaniu o umieraniu 2 tygodnie temu? Mówiłem wam, że jakby widzę, że w latach u mnie Bóg po prostu jakby te próby rozciąga w czasie. Na początku byłem w stanie wytrzymać konflikt jednodniowy i myślałem sobie, że wow, ale po prostu, ale dałem radę. Później tydzień, później miesiąc, później rok. A w ostatnim czasie doszło do kilkuletnich takich rzeczy, które trwają. Których nie można szybko za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przekręceniem kluczyka załatwić. I widzę, że w tym właśnie Bóg mnie rozciąga. Tak? Ale teraz, żebyśmy my wytrwali w tym rozciąganiu, w tej wierności długofalowej, to potrzeba być czcicielem Boga, a nie bałwanów. Tak? Bo bałwany nie dają siły. Bałwany przychodzą i mówią, będzie dobrze. Tu jest święty Antoni na rzeczy zagubione. Prawda? Tu jest święty od spraw beznadziejnych. Tu jest sprawy od takiej. I po prostu jakieś tutaj, wiesz, szybkie ucieczki. A Bóg mówi, trwaj, czci mnie, Boga, bo ja daję siłę zmęczonemu. Ja daję skrzydła jak u orła temu, który po prostu... Temu brakuje siły, tak? Ale to nie temu, który uprawia bałwochwalstwo w momencie próby, tak? Żeby szybko pozbyć się tej próby. Tylko trwa na drodze. Więc Bóg jest wierny, okaże nam wierność i nie dopuści, żebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyśmy je mogli znaleźć. Tylko potrzebujemy cały czas patrzeć na Pana. I On nas przeprowadzi. To mogą być różne rzeczy, ale nas przeprowadzi. Dobra. Łukasza, chyba przedostatni, Łukasza 19:17. I rzekł do niego... To dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. To jest te dwa fragmenty Mateusza 19 i Mateusza 25, Łukasza 19 i Mateusza 25. Obydwa to są słowa o tak zwanych talentach, czyli o finansowej wartości przekazanej sługom do pomnożenia, bo nie chodziło o talenty, tak jak my dzisiaj mówimy. Talenty w Biblii nie były nigdy żadnymi talentami. One później stały się, wieki później stały się talentami, czyli umiejętnościami. Zawsze to była konkretna materialna wartość. I tutaj ten pierwszy, który przyszedł, był wierny w małym i Bóg mówi, to masz teraz władzę nad 10 miastami. Więc zobaczcie, jaki jest po prostu przerzut w Królestwie Bożym. Nie jest tak, że on tam miał, zdaje się, ten Łukasza, możecie sprawdzić, 19-17, jak ktoś ma Biblię, o co chodziło, czy on jeden talent pomnożył, bo tam są różne wartości, 1, 2, 5, nie wiem ile on, ten pierwszy, czy to było 5, czy to było ile Łukasza, 19-17, jak ktoś znajdzie, niech powie, ale to, tak, ktoś może mi od razu powiedzieć, co tam ma, ale Biblii ma na szelest po prostu kartek, wow! 19-17, czy 19-16, ile otrzymał?
Jedna mina przyniosła 10 min zysku.
Jedna, czyli jedną otrzymał, tak? Więc jedna mina, tak? Czyli jedna ta wartość materialna przyniosła 10, pomnożył. Teraz Bóg mu nie przyszedł i powiedział: okej, sługo dobry i wierny, z jednej zrobiłeś 10, to dostaniesz 100 min, tak? Albo tam jest na przykład w innych, jest tutaj, tam czytamy w tym Mateusza 25, 2 talenty, tak? Wziął 2 talenty. Oto dalsze 2 talenty, tak? To Bóg do niego nie przychodzi: słuchaj, no teraz to teraz masz 4 talenty. Tylko on przynosi ten 1 talent, robi na 10, a Bóg mu mówi, to jest wierność w małym, a teraz masz 10 miast. To jest Królestwo Boże. Zobaczcie, czy my byśmy chcieli, żeby w naszych miastach, w naszym kraju rządzili ludzie, którym można dokładnie tak popatrzeć. Patrzę na niego, widzę jego żona zadowolona, jego dzieci szczęśliwe, składają dobre świadectwo ojcu, ale nie tak jak na amerykańskim kampanii wyborczej wychodzi mąż, żona i 2 dzieci. A później się po 2 latach dowiadujemy, że to był kontrakt. Tylko tak naprawdę, czy byśmy chcieli? Ja powiem wam, ja bym bardzo chciał, żeby było wiadomo, że po prostu to jest tak, no to później powierzamy tej osobie duże rzeczy. Byśmy chcieli, bo byśmy mieli tą integralność. Niech rządzi nami dobry człowiek. Ale jak tą dobroć się zmierzy? Nie zmierzy się tym, że on dokona wielkich rzeczy i wielkich inwestycji. I wyda podatki, które od nas otrzymał i tak, bo to on przecież z własnych pieniędzy tych mostów nie zbudował. Tylko z naszych podatków. Więc my po prostu szukamy takich ludzi. I wiecie, w Królestwie Bożym tak to się odbywa. Patrzy na wierność w małym i mówi, a w Królestwie Bożym, które ma wyższą miarę niż wszystko, co na ziemi, on od razu daje 10 miast. To jest niesamowite. Jak ktoś na mnie przyszedł, no chłopcze, jak tam w tej szkolnej kasie oszczędnościowej 5 ci tam wpłaciłem w 76. Ja miałem taką książeczkę SKO. Szkolna kasa oszczędnościowa. Ja myślę, panie, na koniec podstawówki miałem 150 zł. A mówi, wow, jesteś gotowy, żeby być wojewodą. Przejmij władzę nad 10 miastami. To jest takie trochę nieproporcjonalne. To jest trochę za daleko pojechał po prostu. Wojewoda z kasy szkolno-oszczędnościowej. Ale w Bożym Królestwie to tak jest. Jesteś wierny w małych rzeczach. Wstajesz rano, budzisz dzieci do szkoły, robisz im kanapki, zawozisz je do szkoły i po prostu wiesz, jak to jest pierwszy dzień szkoły twojego dziecka w pierwszej czy zerówce, to jest ekscytacja. Ale później wozisz to dziecko przez 6 lat. Później jest 3 lata gimnazjum. A później może jest jakieś dobre liceum, które jest troszkę dalej. Ale nie masz przecież jednego dziecka. Tylko masz 2 dzieci. Albo 3. A jak niektórzy, hero, 4. Hero basista jest jeszcze? Albo Zbyszek Dębski, tak? Ale czekaj, cały czas wierzymy na pobicie tego rekordu w drodze. I modlimy się ku zgrozie tych, którzy mają już 4. I ku ich niepokojom. Modlimy się, żeby nawet 5. Halleluja. Ale dobra, wracam do mojego tematu, bo to jest mój ulubiony temat. Dużo dzieci. Dobra, ale to wracamy do tej wierności w małym. Więc wiesz, później wozisz już na przykład 3 dzieci. W pewnym momencie to już nie jest tak ekscytujące jak pierwszego dnia, kiedy zawiozłeś dzieci do szkoły. Wow, wiozę dzieci do szkoły. Czyli u nas to po prostu jest masakra. Mamy już tak blisko do tej szkoły, już mamy 1900 metrów. Bo jest obliczone, bo od 2 dają dopłatę do biletu. I naszym dzieciom nie dali. Jakby były te 100 metrów dalej mieszkały, to już byłby za darmo autobusem jeździć. ale one nie lubią autobusem i tak by je pewnie woził, także to, to akurat pikuś. Natomiast jest zmierzony. I teraz wiecie, to by się wydawało takie wszystko na miejscu. I teraz wiecie, ja śpię sobie, śpię. Gadałem, pracowałem. Ostatnim w styczniu w ogóle mam jakieś przesunięcie i siedzę do pierwszej i drugiej. Dzień w dzień do pierwszej i drugiej siedzę. Czytam coś, robię, piszę. I teraz za 5:08 coś fajnego było, ale to mniejsza o to. Albo nie, może warto się podzielić z nimi. Co? Co można?
Można dzwonić. Nie.
A czy można dzwonić? Nie, nie, ja już tak po nie wiem, o 9:00 już wieczorem krzywo patrzę na telefon, jak dzwoni. Jeszcze może odbiorę, ale krzywo już patrzę. Po 10:00 to już jest ciężko. Wtedy tylko SMS. Także jakbyście tam umierali czy coś, to pamiętajcie, trzeba SMS-em zgłaszać. Bo telefon może być nieodebrany. Bo te SMS-y czytam, bo nawet w środku nocy. Natomiast nie, telefonu nie odbieram. Dobra. I teraz wiecie, i śpię sobie za 5:08. Za 10:08. No, 5 przesadziłem, ale za 10. I przychodzi Przemuś, kładzie rękę i tatuś, już nas wieś. Ja jestem, wiesz, ciepły. Ja myślę, że jest 4:00 w nocy. Wiecie, ja muszę teraz wyjść. Zakładam czapkę. Na piżamę zakładam spodnie. Tu swetr, buty. Zawijam się potąd. Czapkę spuszczam dotąd, żeby nie było z dołu, że nie ogolony. Z góry, że ropa w oczach. Na komandosa. Jedziemy, odpalam samochód i jadę. Co ja robię? Kim ja jestem? Później żona mówi, później, czyli po latach już wielu, bo Oliwka już jest w 4:00 klasie, więc moja żona była wytrwała. W tym roku wpadł na pomysł, żeby troszkę może zmienić, tak jak ten Jurek Rycharski z tymi długami. I mówię, Marek, to chyba nie jest w porządku, że ja zawsze wstaję, karmię te dzieci, robię im kanapki, a ty je tylko zawozisz. Robisz tak, wstał i tak zrobił kanapki. A ja od razu, ale ty zawozisz. I też byś zawiózł. Wiecie, to jest po prostu niesamowite, bo jak ja to opowiadam i tak bym tutaj mogę zdjęcia moich dzieci pokazać, Przemek zalokowany w fryzurze a la czeski kolarz, moja Oliwka w mundurku po prostu Royal Rangers i my pod choinką w dwójkę z żoną. Jak wam opowiadam, to jest takie, o, ale ma problemy, no musi dziecko zawieźć. Takie śmieszne jest takie, no bo co to za problemy, że są. Wiecie, a jak to jest po prostu dzień w dzień, to ja rano się budzę i mówię, może trzeba było być księdzem.
Ksiądz rano musi wstawać.
O 7:00 pierwsza msza.
Dobra, okej, okay. Już odpłynęliśmy, dobra, dobra. Okej, dobra, wracamy do tematu.
Tak?
W małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Ja miałem taką ilustrację, że Bóg patrzy na takiego człowieka, który po prostu w ten sposób walczy, bije się o swoje życie i Bóg na niego patrzy i mówi, to mi się podoba. Dzisiaj rano w ogóle wstałem, modliłem się. Janek Drusz coś mi napisał, że nie ma ochoty głosić dzisiaj kazania w kościele. Tak, nie ma ochoty, mówi. I przez to i tak nic nie daje, to po co głosić, nie? A my mu od razu odpisujemy, tak, masz rację, Janek. My tak samo czujemy. My wszyscy pastorzy się z tym zgadzamy. I to później się zacząłem modlić i tak, wiecie, i nagle miałem taki miałem obraz, nie była chyba wizja, to było takie wyobrażenie, ale miałem taki obraz, że wchodzę do nieba po całym moim życiu, spotykam Jezusa i On patrzy na mnie, i mówi, no teraz sobie domyśliłem. Wiecie, może mi się dystans. Tak. Ale tak wchodzę sobie i po prostu, i tak, a Jezus tak patrzy na mnie i mówi tak, Marek, kurczę, dałeś radę, no. Ja tylko 33 lata, a ty 120 pod górkę. Jesteś dobry. Rozdał taki zachęcający ser. I w tym śnie, tak, bo widzę, że tak... Panie, ale no wiesz, w tym zboże 100 osób, 100 osób i 80, 70 i 100, i 80, 70 i 100. Spoko, słuchaj, ja 33 lata i 12, 12. Jeden zdrajca, drugi zapach. Prawda, 120 lat i 100 osób i cały czas jechałeś tak równo?
wtedy Pan Jezus powiedział, wiary zacznie
śnić. I wtedy wizja zniknęła. Rozumiesz? Więc po prostu chodzi o wierność, tak? O wierność w małych rzeczach. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł, Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty z zyskiem. Rzekł mu Pan, dobrze sługo, dobry i wierny. W tym, co mały byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Wiesz, i kiedyś tego nie rozumiałem, szczególnie jak nie miałem dzieci. Ale po prostu dzisiaj myślę, że Bóg po prostu patrzy na każdego człowieka, który zdradza inne życie, czy to duchowe, czy po prostu, czy jedno duchowe, czy 2 duchowe życia, czy dzieli się Ewangelią gdzieś tam skromnie z kimś. Bóg patrzy i mówi, dobrze jest. Rodzi dzieci, wychowuje wiernie jedno dziecko. Mówi, dobrze jest. To bądź wierny. Bądź wierny. Będzie dobrze. Nie bluźnij na swoje życie. Nie oskarżaj wszystkich wokół siebie. Nie oskarżaj siebie. Pozostań wierny. Czasami słyszę, jakby Pan Jezus do mnie mówił, chciałbyś mieć lżej ode mnie? Ja mówię, no, tak. Ty poszedłeś przede mną, pokonałeś diabła, wszystkie choroby wziąłeś, wszystkie grzechy, no to już chyba szlak przetarty. Jezus mówi, no przetarty, no ale wiesz, jaki mistrz, tacy uczniowie. Wstępujcie w moje ślady. To jest ciekawe. I to jest ostatni werset chyba. Jeszcze przedostatni. Malachiasza 2. A wy mówicie, dlaczego? Dlaczego, że dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, a między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związane z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Wiesz, tak Bóg patrzy na człowieka. I patrzy na niego z perspektywy 2 rzeczy. Potomstwa, czyli pomnożenia. To jest to pierwsze przykazanie dane ludziom. Rozradzajcie się, rozmnażajcie, zaludniajcie ziemię. My wiemy, że to się rozszerza ponad życie naturalne i tą zwykłą prokreację na życie duchowe i Królestwo Boże, ale kierunek jest zachowany. Marsz na pomnożenie, na poszerzenie Edenu na całą ziemię. Tak? Ale też to potomstwo naturalne absolutnie się w tym, nie będę dzisiaj tego wyjaśniał, ale to jest absolutnie się w tym zawiera, a może nawet przewyższa z punktu widzenia takiego hebrajskiego. Więc Bóg mówi pomnożenie, pierwsza rzecz. A sposób dojścia do tego wszystkiego jest w wierności. Okay? Nikt nie mówi o Augustie Mocnym, Sasie, królu Polski, który podobno miał ze 120 dzieci, że to był świetny ojciec. Tylko jak o nim mówią? Że rozpustnik. Więc wiesz, to jest po prostu kierunek Bożego działania. Bóg nie patrzy i nie mówi, ok, czy już możesz zmierzyć swój sukces? Czy już możesz się tym pochwalić? Bóg patrzy, czy wierność jest zachowana. Kiedyś spotkałem człowieka, który był jedynakiem. Miałem w głowie po tym, jak miałem wzorzec mojego taty, który był jedynakiem, że jedynak to jest taka nieszczęśliwa osoba trochę na ziemi i on to nieszczęście przenosi na innych, przez to, że sam był jedynakiem i nie miał konkurencji rodzeństwa. I spotkałem jednego jedynaka, który był zaprzeczeniem tego obrazu. I później rozmawiałem z Bogdanem Lechnowiczem, który dużo o ojcostwie duchowym głosił i mówię, słuchaj, to jest niesamowite, bo ten człowiek zaprzecza temu po prostu obrazowi. Jedynak, a po prostu jest tak dobry człowiek. I wtedy po prostu Bogdan mi powiedział coś takiego. Mówi, wiesz co, bo to nie chodzi o jedynactwo, tylko chodzi o relację z ojcem. O relację z ojcem. Ona uzdrawia. Nie chodzi o to, że jedno dziecko było, tylko chodzi o to, jaka była relacja z ojcem, czy była rozwijana. I wiesz, i tu chodzi o to, że po prostu ojciec był wierny wobec swojego dziecka. W wychowaniu. Nie patrzył na zasadzie. Jeden. Dobra. To teraz zajmijmy się czymś. Kryzys wieku średniego, 40 lat, zostawiam to dziecko z matką i śmigam. Tylko zachowuje wierność. Tak? I rozumiem. I teraz Bóg mówi, że on w ten sposób patrzy na człowieka. I to wiecie, to jest w ogóle też mocne, bo w tym Malachiasza, cała księga Malachiasza, to jest księga skierowana do narodu. To nie jest do pojedynczych grzechów ludzi, że tam byli niewierni. Tylko Bóg mówi, że sądzi cały naród. I teraz on wytyka grzech, który jest grzechem narodu. Niewierność wobec swojej żony jako fundamencie pomyślności i rozwoju Bożego Królestwa. Więc wiecie, zobaczcie, jak fundamentalna jest wierność, żeby wytrwać. Ja jakbym zrobił takie głosowanie, bym powiedział tak, co wolicie? żebym... Macie dwie opcje do wyboru. Tu jest pierwszy obraz, wzorzec pastora. Pastor, który będzie wypędzał demony, wskrzeszał zmartwych, tak, 4 miesięcznie. Z wózków, chorzy wstają, ewangelizujemy i słuchajcie, co rok zakładamy nowy zbór. Przez wszystko. Pączkujemy, zakładamy grupy domowe, jedziemy, ewangelizujemy, kładziemy ręce, kto nie maszeruje, ten ginie generalnie. Ale, słuchajcie, no po prostu...
Power.
My chcemy zobaczyć tych chorych, fruwających. Po prostu chrom rosną skrzydła. A teraz macie po prostu drugi obraz teraz, taki drugi obraz do wyboru. Nie ma uzdrowień, nie ma wskrzeszeń zmartwych. Zero! Zero! Przez całe życie ani jednego nie wskrzesi. Ostatnio słyszałem o tym księdzu Basza Boże, że tam ktoś się z nim kłóci, bo jeden biskup w Polsce powiedział, że on nie wierzy temu Basza Boże, bo on podaje, że on wskrzesił 120, a dokumentację ma tylko na 60. Strasznie mnie to rozbawiło po prostu. Fałszywy. Tylko mówisz 120, aż 60. Ktoś mówi, no ale słuchaj, no, a ile ma apostoł Paweł dokumentacji medycznych na wskrzeszeniu? Dobra, ale dobra, teraz odchodzimy. Zero wskrzeszeń, zero uzdrowień, zero poweru, wiernie, trzutka, 40 osób w zborze, ale wszyscy go lubią, bo on zawsze ma czas dla każdego. Pomodli się, w niedzielę nigdy nie uciekł ze zboru, zawsze mszę odprawił, zawsze był. Jak była jakaś ciocia chora, to poszedł do niej do domu pomodlić się. Wiadomo, że nie uzdrawia, bo to nie ten typ. On po prostu idzie nam się pomodlić, żeby tak okazać miłość. No. I teraz wiecie, teraz my stajemy przed wyborem, tak? Znaczy takim sztucznym, nieprawdziwym, takim na potrzeby kazania. To powiem wam, na początku naszego duchowego życia to wszyscy lecą tutaj. Ale jak już parę lat z Bogiem żyją, to już tamto nie robi takiego wrażenia. Jak wzrastają sami duchowo, jak zaczynają nieść własne ciężary. Nagle patrzą, że po prostu dobrze by było mieć obok siebie kogoś, kto trochę Pana Jezusa przypomina. I wiecie, i to zawsze jest jednak to, ile serca i właśnie ile wierności, a nie ile przebojowości. Wiecie, to dzisiaj świat jest pokręcony i na przykład zabierają jakieś dziecko z rodziny, bo tam materialnych środków nie ma zabezpieczonych, tak? I wkładają to dziecko do domu dziecka, gdzie koszt utrzymania tego dziecka miesięczny jest, ostatnio czytałem, 3750 zł. Więc przecież można by z tych 3700 1/3 1000 zł wziąć, dać tej rodzinie i oni nagle stają na nogi. Wiecie, świat jest pokręcony, świat nas popatrzy. My też tak patrzymy. Wiecie, i później to dziecko płacze. Słyszeliśmy o takich raportach, że po prostu dziecko jest tam gdzieś w jakiejś izbie dziecka i płacze, bo go zabrali od mamy, a oni mu tłumaczą, że tam był grzyb na ścianie. Dla dziecka to jest po prostu chore. Grzyby muszą być na ścianie. On się urodził wśród grzybów i chce wśród nich żyć. I to jest jego dom, to jest jego miejsce, to jest jego ekosystem. I on po prostu nie myśli, jak ci po prostu goście z tej z księżyca, którzy przylecieli i go zabrali. Ale tu co miał? Tu miał po prostu, tu miał rodziców, którzy go karmili, byli z nim, że jak się skaleczył w palec, to leciał i ktoś pocałował w paluszek, bo krewka leciała i przytulił po prostu i pogonił i był generalnie zaangażowany, żeby coś z tego wyrosło. A tam? Jest w jakiejś po prostu w instytucji jakiejś siedzi. Bez sensu. Wierność u Boga ma znaczenie. Wytrwanie. Długofalowe kochanie. Długofalowe kochanie, co ja gadam? Co to jest długofalowe kochanie? Wytrwałe, wierne kochanie. Dobra. Pisma Hebrajczyków. W ogóle bardzo fajnie, polecam wam, to sobie przeróbcie w domu. Weźcie sobie 11 rozdział listu do Hebrajczyków, skreślcie słowo wiara i napiszcie wierność. I tam będziemy mieć o bohaterach wiary. Czytamy tam, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem, o czym tego nie widzimy. I zobaczcie, możemy już tak napisać. Wierność. A wierność jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Zobaczcie, jak to brzmi. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I później o tych wszystkich bohaterach wiary. Że przez wierność Bogu Abraham wyszedł z ziemi. A Mojżesz przez wierność Bogu odrzucił bogactwo i skarby Egiptu. Tak? I przez wierność ten zrobił to. A przez wierność ten zrobił to. Zupełnie inny obraz się wyłania. I teraz dochodzimy do Hebrajczyków 12, bo tam to jest, możecie sami sobie zrobić. Przeto i my, mając wokół siebie tak wielki obok świadków, to jest mowa o tych bohaterach wiary, bo to jest kontynuacja tej myśli, złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, których nas usidla i biegnijmy, jak? Szybko? Mocno? Usilnie biegnijmy? Wytrwale biegnijmy w wyścigu, który jest przed nami. Nie liczy się tak bardzo, jak szybko tam dobiegniesz. Tak jak to się mówi, że ślimak dzięki wytrwałości nie zginął w potopie, ale zdążył do arki. Tak? To jest właśnie to, to jest to, co powoduje owoc w naszym życiu. Zachowujesz się wierny, więc biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I później tam jest 13:7, też Hebrajczyków. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Czyli naśladując wierność ich, moglibyśmy powiedzieć. Znalazłem w internecie taki filmik o kobiecie, która po powstaniu warszawskim wyjechała do Łodzi, bo Warszawa była zburzona. I miała pomysł na biznes, znalazła lokal. I ktoś jej powiedział, że jest stara, przedwojenna jakaś maszyna do prania pierza. I uruchomiła po prostu ten warsztat. Jest film o niej, był nakręcony w 2013 na wiosnę. I jest taki krótki film, tam 7 czy 8 minut, możecie znaleźć, ja go zalinkowałem na Facebooku, możecie znaleźć. I ta kobieta opowiada. I nam mówi, wyobrażasz sobie pan, ja tu 53 lata prałam to pierze. To ciężko uwierzyć, że ja tu tyle życia spędziłam. Właściwie całe życie tam spędziłam. Pokazują klientów, którzy przyjdą. Wie pan, tam nawet z Anglii taki gościu przyjechał z kołdrą, żeby mu wyprać. Później tam po 10 latach jego syn... Jest pokazany klienci, którzy przychodzą, ona ich obsługuje i ona w tym filmie ma 90 chyba 8 lat, jak występuje w tym filmie. I ona mówi, wie pan, bo ja nie lubię się użalać na swoje życie. No i nie lubię być leniwa. Ja lubię pracować. I tam po prostu takie, obejrzycie sobie to, bo ja mogę przekręcać niektóre rzeczy. Ale mówi, że generalnie nie lubi narzekać, bo to po prostu droga donikąd. I mówi, ona bez pracy nie może. Ja się po prostu patrzyłem na to i sobie mówię, jakieś, po prostu jakaś po prostu... Ona jakąś demolkę ZUS-owi chce zrobić. Chyba, po prostu. Wiesz, całe życie do końca po prostu pracowała, przychodziła, ta później córka z nią to robiła. Wszyscy ją znali w całej Łodzi. Nikt indziej tego pierza nie prał. I później się kończy, później są napisy, powiedziane, że 6 miesięcy po nagraniu tego filmu na jesieni ona zmarła. Nie? Jest jej imię, nazwisko. Chyba ktoś na jakiś dyplom robił to w szkole filmowej w ogóle ten dokument. Ale po prostu później się ogląda taki film i się patrzy i się myśli tak. Super życie. Diament. Skarb. Żyła uczciwie. Pracowała uczciwie. Dojechała do końca. Dzieci wychowała. Na niczyją pomoc nie była zdana. Ale tylko przez to, że po prostu robiła swoje przez całe życie. Wiernie. I osiągnęła po prostu sukces. Oczywiście, młody człowiek by przyszedł i powiedział: pralnia pierza w piwniczce przy dworcu Łódź Fabryczna, śmierć dla życiowych ambicji. Tak, młodość chce siły, tak? Ale wiesz, ale Bóg, On jest źródłem siły. Bóg mówi do młodego: nie chlub się swoją siłą, bo moja siła obchodzi. Twoja siła pochodzi ode mnie, więc po prostu chcesz mieć siłę, miał jeszcze więcej. Ale ja patrzę na twoje serce i patrzę, czy ty wierność zachowałeś. Czy ty dalej kochasz. Długofalowo, tak jak powiedziałem. Amen. No dobra, słuchajcie, teraz dojechałem do miejsca.